Zajrzyjmy więc teraz już do Pisma Świętego. W Ewangelii Świętego Łukasza w 17 rozdziale czytamy. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. To jak przychodzi Królestwo Boże? Co to znaczy, że Królestwo Boże jest wśród nas?
Może najpierw o tym, jak nie przychodzi.
Może być.
No właśnie, tak nie przychodzi w fajerwerkach, spektakularnie, tak jak to nauczyły nas filmy te takie pseudoapokaliptyczne, gdzie muszą się dziać, no, Armagedon, omalże, przychodzi mi teraz na myśl ta słynna asteroida, która zmierza w kierunku Ziemi, a Bruce Willis ratuje świat od zagłady. No właśnie, więc jak przychodzi? Najpierw musi się zakorzenić w człowieku, musi w człowieku przynieść owoce, i dlatego właśnie może być pośród nas, bo jeśli nauka Chrystusa zakorzeni się w każdym z nas, zakorzeni się również w naszej trójce, która tutaj jest w studio, to my jesteśmy w stanie zbudować pośród nas zaczątki Królestwa Bożego, które zaowocuje ostatecznym dopełnieniem, tym, o czym na początku mówiliśmy, już poza granicą śmierci. Czy po przejściu Chrystusa w paruzji.
Kiedy Chrystus ustanawiał Eucharystię, wypowiedział te znamienne słowa, które wypowiadamy w każdej mszy świętej, które wypowiada kapłan. Ewangelie zostały napisane w języku greckim i tam mamy ten tekst zapisany w takim sformułowaniu. Tuto pojeite eisten emen anamnezin. To czyńcie na moją pamiątkę. Wiemy jednak, że za tym greckim językiem Ewangelii stoi tło semickie. To greckie anamnesis, pamiątka, upamiętnienie, jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa cikkaron, które oznacza bardziej uobecnienie. Tak więc, tak sobie myślę, że najpełniej Królestwa Bożego dotykamy tutaj na ziemi, wtedy, gdy uczestniczymy w Eucharystii, bo tam w pewien sposób dotykamy wieczności, dotykamy tego wymiaru pozaczasowego, który staje się duchowo obecny w każdej Eucharystii. W każdej Eucharystii uczestniczymy w męce, śmierci, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu Chrystusa.
Myślę sobie jednak, że niewielu z nas, kiedy uczestniczy w Eucharystii, właśnie tak na to patrzy, że doświadczamy wtedy Królestwa Bożego, że się jakoś już z Panem Bogiem jednoczymy. Skąd bierze się w człowieku takie przekonanie, takie poczucie, taka potrzeba tego, że to Królestwo Boże no, musi przyjść z takim wow, że to musi być coś takiego niesamowitego, że my nie doceniamy tego, że te zaczątki Królestwa Bożego mamy już tutaj.
Myślę, że można się tego dopatrywać również w postawie faryzeuszów, takiej naszego zainteresowania rzeczami takimi absolutnie spektakularnymi, taką ciekawością jakichś niezwykłych zjawisk. No, zresztą widać to również na płaszczyźnie pracy dziennikarzy, prawda? Przede wszystkim wyszukuje się takich niezwykłych rzeczy, a o tych zwykłych się czasami zapomina. Nas bardzo interesuje czas. Ciągle nam tego czasu brakuje, prawda? I faryzeusze zresztą Jezusa w tym fragmencie, który pani przytoczyła, pytają o czas. A ciekawe, że Jezus w ogóle nie nawiązuje do czasu, tylko mówi o sposobie. W jaki sposób to Królestwo Boże przyjdzie. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten skok, którego musimy dokonać. Przestać myśleć kategoriami przestrzenno-czasowymi, a zacząć myśleć kategoriami wiary. Wiary pogłębionej, wiary, która opiera się przede wszystkim na sposobie osiągania tego ostatecznego celu.
Bo Królestwo Boże nam się kojarzy z czymś bardzo pięknym, kojarzy nam się ze szczęściem. Gdy Chrystus mówił, że Królestwo Boże już pośród nas jest, to ma na myśli to, że ludzie już tutaj na ziemi mogą być złączeni z Bogiem i mogą tego szczęścia doświadczać. I tak sobie myślę czasem, że troszkę odeszliśmy od takiej pierwotnej gorliwości pierwszych chrześcijan, którzy byli zafascynowani tym, że oni już są w Królestwie Bożym. My czasem sobie myślimy tak, że no, jeśli nie dotknie mnie żadna choroba, to będę szczęśliwy, ale jeśli niestety jakieś cierpienie, to już z tym szczęściem gorzej. Jeżeli mam pracę, to jest w porządku. Jeżeli ją stracę, będę nieszczęśliwy. To zupełnie inaczej funkcjonowało wśród pierwszych chrześcijan. Oni byli tak zafascynowani osobą Chrystusa, że ta granica szczęścia była tylko jedna. Albo jestem z Chrystusem, albo jestem z daru od Niego. Czyli albo żyję w stanie łaski uświęcającej, wolny od grzechu, albo niestety pogrążony w grzechu. I popatrzmy na przykład na takiego Pawła, który siedzi we więzieniu i marzy o tym. Mówi, tak bardzo chciałbym już być z Panem, ale muszę tu z wami pozostać jeszcze, bo to dla was konieczne. Albo taki Ignacy Antiocheński został uwięziony i pisał do swoich współbraci chrześcijan list z przestrogą, tylko niech wam nie przyjdzie do głowy, żeby mnie wyciągnąć z więzienia, bo ja chcę umrzeć i jak najszybciej być z Chrystusem. To była ta granica szczęścia i to tak rozumiano Królestwo Boże.
W Ewangelii Mateusza czytamy, że do Pana Jezusa przyprowadzono opętanego, który był niewidomy i niemy. I faryzeusze oskarżają Pana Jezusa o to, że wyrzuca złe duchy z tego człowieka mocą Belzebuba. Pan Jezus mówi im, że jeśli wyrzuca je mocą Ducha Bożego, to znak, że przyszło do nich Królestwo Boże. Wyrzucanie złych duchów przez Pana Jezusa to jest znak tego, że szatan będzie ostatecznie pokonany i że Pan Jezus ma moc robić to już teraz.
On już został pokonany. On już został pokonany i właśnie dlatego w taki sposób to przyjście Królestwa jest pokazane. Jednym z ważnych elementów przyjścia Królestwa Bożego jest zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. To zwycięstwo, jak wiemy doskonale, dokonało się na krzyżu. Jezus mocą Ducha Bożego przywraca Królestwo Boga Ojca i wydaje mi się, że taki sposób przedstawienia tego pokazuje na, w moim przekonaniu, pokazuje na niezwykle intensywne działanie wszystkich osób Trójcy Świętej w tych decydujących momentach historii zbawienia. Pokazuje też pewien sposób przychodzenia Królestwa Bożego.
Ale tak naturalnie rodzi się pytanie, że skoro szatan już został pokonany, to dlaczego śmierć, dlaczego tyle cierpienia, dlaczego tyle zła na świecie? Jak to więc jest?
Wydaje mi się, że to
został pokonany.
To jest właśnie, to jest to takie rozróżnienie, może teologiczne troszkę, ale myślę, że w naszym praktycznym życiu duchowym, religijnym również się przyda. Odkupienie już się dokonało, zwycięstwo nad szatanem już się dokonało. Natomiast zbawienie w naszym indywidualnym wypadku, w przypadku każdego z nas dopiero ma się dokonać, jeśli my odkupienie uczynimy swoim.
To, co Paweł pisze w liście do Kolosan, bardzo mocno obrazuje nam, że to odkupienie już się dokonało. Mówi Paweł, w czasie absolutnie przeszłym dokonanym. To, co było naszym przeciwnikiem, Chrystus usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Czyli definitywnie zło zostało już pokonane w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu, ale to zwycięstwo jeszcze nie w pełni się ujawniło. Już szatan został pokonany, ale zwycięstwo nad nim Chrystusowe jeszcze nie w pełni się ujawniło. I myślę, że można tak na zasadzie analogii pokazywać to z zakończeniem II wojny światowej. Często uciekamy do tego obrazu. Wojna się kończy 8 czy 9 maja i Niemcy podpisują definitywnie akt kapitulacji. Wojna jest absolutnie przez nich przegrana, ale jeszcze przez kilka tygodni, zwłaszcza we Francji, oddziały niemieckie czynią wiele zła, zabijają kobiety, dzieci, ludność cywilną. Szatan już został pokonany, ale do momentu paruzji, przyjścia Chrystusa, jeszcze czyni wiele zła.
Do naszej rozmowy o niebie, o tym, jakie jest niebo i jak je osiągnąć, powrócimy na pewno w przyszłym tygodniu. Dziś już się z Państwem żegnamy. Ja przypomnę, że gośćmi Ewangelii dla sceptyków byli dzisiaj ksiądz profesor Sławomir Stasiak oraz ksiądz profesor Mariusz Orosik. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy wszystkim Państwu.
Dziękuję bardzo.